Polska ma noblistę z biologii. Tak kilka dni temu donosiły media. I w zasadzie to prawda, choć tylko w zasadzie. I już wytłumaczę, o co tak naprawdę chodzi. Profesor Wiktor Ambros ogłosił, że chce uzyskać polskie obywatelstwo. Powód jest osobisty, ale też w sumie symboliczny. Jego ojciec był Polakiem, a Ambros mówi, że zdobycie polskiego obywatelstwa byłoby formą uhonorowania jego rodziny i ludzi, którzy przetrwali wojnę. Wiktor Ambros urodził się w 1953 roku w Hanower, ale nie w tym niemieckim Hanower, tylko w stanie New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Dorastał w bardzo nietypowych jednak, jak na noblistę warunkach, na małej farmie mlecznej w Vermont, w wielodzietnej rodzinie z ośmiorgiem dzieci. Jego ojciec Longin Ambros pochodził z terenów przedwojennej Polski, z okolic Wilna. W czasie II wojny światowej jako młody chłopak został wywieziony do Niemiec jako robotnik przymusowy, a po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Sam Wiktor Ambros był pierwszym naukowcem w rodzinie. Studiował biologię na bardzo dobrym Massachusetts Institute of Technology, gdzie jego promotorem był David Baltimore, laureat Nagrody Nobla 1975 roku. Jak widać, Noble często bywają dziedziczne i mówię to całkowicie poważnie. Wybitni naukowcy przekazują swoim studentom, doktorantom nie tylko wyjątkową wiedzę, ale też kontakty. Nauka ścisła rozwija się przez wymianę poglądów, doświadczeń, przez prowadzenie działalności w różnych grupach naukowych. Nie ma lepszego promotora niż osoba, która właśnie w świecie naukowym jest bardzo dobrze znana. W 2024 roku Wiktor Ambros otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii medycyny za odkrycie mikroRNA i jego roli w regulacji genów. Odkrycie to sięga początku lat 90. XX wieku. Ambros badał wtedy niewielkiego nicienia, który jest jednym z tak zwanych organizmów modelowych w biologii. Podczas badań nad genem o nazwie LIN4 wydarzyło się coś zaskakującego. Naukowcy spodziewali się, że gen będzie produkował białko, no bo tak działa większość genów, a tymczasem okazało się, że LIN4 w ogóle nie produkuje białka, a zamiast tego tworzy bardzo krótkie fragmenty RNA, zaledwie około 22 nukleotydów długości. Ten krótki fragment RNA okazał się niezwykle ważny, bo przyłącza się do cząsteczek mRNA, które są takimi instrukcjami do produkcji białek oraz, co równie ważne, blokuje ich działanie lub zmniejsza produkcję białka. Był to pierwszy odkryty przykład zupełnie nowej klasy cząstek regulacyjnych mikroRNA i to była rewolucja, no i rewelacja. Przez dziesięciolecia biologia molekularna opierała się na stosunkowo prostym modelu, czyli DNA na RNA i na białko. Zakładano tu, że główna kontrola genów odbywa się na poziomie DNA, czyli tego, czy dany gen zostanie przepisany na RNA, czy nie. Odkrycie mikroRNA pokazało, że istnieje jeszcze jeden poziom kontroli. MikroRNA działa jak precyzyjny regulator aktywności genów, które przyciszają albo wyłączają, albo przyspieszają produkcję określonych białek. Dziś wiemy, że w ludzkim genomie istnieją setki różnych mikroRNA, że regulują one działanie tysięcy genów i że wpływają na rozwój organizmów, różnicowanie komórek, funkcjonowanie tkanek. No właśnie, tylko co z tego wszystkiego wynika? Badania nad mikroRNA stały się jednym z najważniejszych obszarów współczesnej biologii molekularnej. Okazało się bowiem, że zaburzenia działania mikroRNA są związane z wieloma chorobami, m.in. nowotworami, chorobami neurologicznymi, chorobami metabolicznymi czy zaburzeniami rozwoju. Dzięki temu mikroRNA są dziś wykorzystywane, czy jest dzisiaj wykorzystywane w kilku takich kluczowych obszarach. Na pewno w diagnostyce profile mikroRNA mogą służyć jako bardzo czułe biomarkery chorób. W nowych terapiach powstają leki oparte na modulowaniu mikroRNA, czyli sztucznym blokowaniu lub wzmacnianiu ich działalności. W biologii rozwoju mikroRNA pomagają zrozumieć, jak komórki decydują się dzielić, różnicować i dojrzewać. Dlatego wielu biologów uważa odkrycie mikroRNA za jedno z najważniejszych odkryć biologii molekularnej ostatnich dekad. No i człowiek, który za tymi odkryciami stoi, właśnie poprosił o polskie obywatelstwo. Ale to nie jest pierwszy kontakt profesora Ambrosa z Polską. Już teraz jest związany z polskim środowiskiem badawczym, przynajmniej w kilku punktach. Jest m.in. przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMOL. Świetna to jest w ogóle nazwa przy Polskiej Akademii Nauk. Sam noblista wiele razy wspominał, że swoimi kontaktami, doświadczeniami chce wesprzeć polską naukę i tu wracam trochę do początku, czyli do tego, że noble bywają dziedziczne. Oczywiście pod warunkiem, że stworzy tworzy się ku temu odpowiednie warunki, na przykład finansowanie i warunki instytucjonalne. W nauce ogromne znaczenie mają międzynarodowe sieci współpracy. W zasadzie naukę robi się dzięki międzynarodowym sieciom współpracy. Obecność noblisty w radach naukowych czy projektach badawczych z automatu zwiększa prestiż instytucji, ale też przyciąga młodych, zdolnych naukowców, ale też ułatwia dostęp do międzynarodowych grantów i współpracy, ale też ułatwia dostęp czy motywuje innych znanych naukowców do tego, żeby Polskę odwiedzili, żeby razem z Polakami prowadzili badania. I pozwólcie o taką refleksję na koniec. Najważniejsze odkrycia często powstają w wyniku czystej ciekawości badawczej. Ambrose badał małego laboratoryjnego robaka, próbując zrozumieć jego rozwój. Z tego pozornie wąskiego pytania narodziło się odkrycie, które dziś wpływa na badania nad rakiem, terapiami genowymi i medycyną przyszłości. A teraz ten sam naukowiec chce wykorzystać swoją pozycję, by wspierać rozwój nauki w kraju, z którego pochodzi jego rodzina. Jak dla mnie, to jest naprawdę super historia. Witam serdecznie pana profesora Ambrosa w Polsce i życzę wszystkiego dobrego i jemu, i nam. Bo w gruncie rzeczy, jak jemu naukowo się powodzi, to od teraz nam także, mam nadzieję, będzie. Dobrego dnia.